A naszym gościem jest pan Andrzej Melak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, prezes Komitetu Katyńskiego. Witamy bardzo serdecznie.
Witam pana, witam państwa.
155. rocznica powstania styczniowego. Przeminęła, obchodziliśmy ją, premier przemawiał, ale jakby te sprawy wydają się odległe. Pana zdaniem słusznie?
Wydaje się, że nie. Te sprawy są cały czas aktualne, a nawiązując do tego, że przeminęła, to jeszcze nie. Dzisiaj są uroczystości, które są związane z tą właśnie rocznicą 155, które będą obchodzone w Warszawie. O 18 godzinie w Katedrze Polowej Wojska Polskiego msza święta z udziałem ministra obrony, marszałka Sejmu i innych ważnych osób. Następnie przemarsz pod Krzyż Traugutta, gdzie z udziałem wojskowej orkiestry, kompanii honorowej będzie apel pamięci, przemówienia, składanie kwiatów, a przede wszystkim modlitwa za ojczyznę. To jest tradycja, która w Warszawie sięga kilkudziesięciu lat, by właśnie w tym miejscu, w miejscu śmierci rządu narodowego w 1964 roku czcić pamięć bohaterów, którzy odważyli się wystąpić przeciwko Rosji i walczyć o wolną Polskę. To jest naprawdę ważna rocznica, ważny przekaz pokoleniowy i tylko się cieszyć trzeba, że dzięki w zasadzie społecznikom ta tradycja przetrwała, a trzeba tu wspomnieć, że ten pomnik, krzyż postawili członkowie cechu rzemiosł włókienniczych i krawców miasta stołecznego Warszawy. To jest najstarszy cech miasta Warszawy, 1382 rok założenia. Ponad 600, prawie 40 lat.
Tradycji. Tradycja powstania styczniowego łączy pamięć, bo poszli nasi w bój bez broni obok orła znak pogoni, tak, czyli królestwo i królewiacy i Litwini, rozumiani jako Wielkie Księstwo Litewskie. Czy ta tradycja wspomnienia powstania styczniowego została i trwa na Białorusi, na Ukrainie, Łotwie, Estonii?
Myślę, że trwa. Najwięcej chyba widać to w czczenie tej tradycji na Litwie. Zaprosiliśmy na uroczystość ambasadora Litwy. Być może przybędzie, bo trzeba dbać o przeszłość, a przecież tam na Litwie Murawiew dokonał straszliwych pogromów i rzeź. Te walki powstańcze, mimo że w konsekwencji powstanie było przegrane, to jednak ugruntowały w Polakach potrzebę absolutnego oporu. Zmobilizowały Europę, pozwoliły odetchnąć i powstały w związku z tym powstaniem wiele wspaniałych dzieł kultury, malarstwa, muzyki, które są, legenda trwa do dzisiaj.
No, niemniej jednak polskość na Kresach również w wyniku zemsty Rosjan się w dużej mierze zakończyła, bo mówimy o wydziedziczaniu z majątków, mówimy o zesłaniach całych rodzin najbardziej
trwało
emigracji.
To także i w Polsce oczywiście, w zaborze rosyjskim. Jeden z uczestników i organizatorów tych uroczystości, ksiądz świętej pamięci ksiądz Wacław Karłowicz, mieszkający, wywodzący się z miejscowości Łoś, obok Pułtuska, też pochodził z tej rodziny i jego rodzina utraciła majątek. Na te uroczystości przychodzili wielcy, wielcy Polacy. Były prezydent świętej pamięci na uchodźstwie ostatni, pan Ryszard Kaczorowski, był Jan Nowak-Jeziorański, przychodził pan Marian Krzaklewski, a także potomkowie innych zamordowanych. Pamięć trwa.
Mówimy o powstańcach styczniowych, zwłaszcza, że to jest pierwsze powstanie, gdzie mamy zdjęcia, gdzie mamy relacje prasowe, gdzie mamy pamiętniki, gdzie tych liczba źródeł jest naprawdę ogromna i możemy tych ludzi poznać i dotknąć i przekonać się, że to są ludzie niemalże nam współcześni, mentalnie przynajmniej.
Tak. Panie redaktorze, nigdzie indziej, tylko właśnie tam na stokach Cytadeli Warszawskiej, 3 maja 1919 roku odbyło się pierwsze święto niepodległości. Tam bez telewizji, radia przyszło ponad 140 tysięcy Polaków. Był cały episkopat, rząd, generalicja, korpus dyplomatyczny, a wśród weteranów byli właśnie powstańcy. Wśród nich było dwóch, którzy uczestniczyli także w powstaniu listopadowym. To był w ogóle szok. Jeden z nich, jak według źródeł...
90-letni wówczas mężczyźni, kobiety.
O, więcej. Jeden dożył 117 lat. Jeden z tych powstańców. Był zesłany na Syberię.
Dwa razy,
tak. Wstąpił do wojska generała Dowbor-Muśnickiego. W wieku 105 lat walczył jako ułan i został ranny. Właśnie tam na stokach Cytadeli został odznaczony krzyżem Virtuti Militari, tak jak dziesiątki i setki innych.
Bo to jest historia, która miała pokazywać na początku dwudziestolecia międzywojennego trwałość i ciągłość państwa polskiego. Że dlatego czcimy powstańców styczniowych, bo to są ludzie, którzy byli tymi Polakami, kiedy Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Tak? Więc oni żyli i byli tą Polską. Teraz Polska jest, my żyjemy dalej, no i się zastanawiamy cały czas, czy dobrze z tą Polską, która jest, się obchodzimy, czy przekażemy ją następnym pokoleniom w dobrym stanie, w takim, jakim byśmy chcieli.
Tak, kilkadziesiąt lat zniewolenia komunistycznego pozostawiło ślad bardzo trwały, a działania wszelkich kolejnych władz pozwoliły i kultywowały to, by zapominać o przeszłości. Stulecie powstania obchodzone w PRL-u miało jeszcze jaki taki wymiar, ale 150-lecie czy w tym 140-lecie, pamiętam, to było wszystko, większość zorganizowana przez społeczeństwo. Władza umykała,
no bo to składając było takie powstanie przeciwko Rosji. To ono się źle kojarzyło w 2013 roku. Czy w postawach dzisiejszych polityków, znaczy, pytanie jest tak naprawdę w ten sposób. Mamy katastrofę smoleńską, badania tej katastrofy, dochodzenie do prawdy. Mamy określoną i wszystkim znaną postawę państwa rosyjskiego, które mówi w ten sposób, oddamy wam wrak, kiedy zgodzicie się na naszą wersję katastrofy. Czyli jeżeli podpiszecie, że tak, to był wypadek, piloci, naciski, coś tam, drzewo, to wtedy proszę bardzo, dostajecie wrak. Nie powiecie tego, to nie. A dlaczego nie robimy rekonstrukcji? No bo nie trzeba, no bo przecież już mamy ustalenie. I czy oglądając postawy dzisiejszych polityków wobec faktu wyjaśniania tej katastrofy, dochodzenia do prawdy, nie widzi pan reminiscencji zaborczych, tej postawy z czasów zaborów?
Widzę, oczywiście, że widzę, one się wprost uwidaczniają i są na czołowych pozycjach. Część tylko. Oczywiście władzy, część polityków żąda i trwa w uporze, by wyjaśnić tą sprawę, gdyż dochodzi do wniosku i słusznie, że bez wyjaśnienia tych przyczyn nie ma szans na wolną, niepodległą Polskę. Druga natomiast przyjmuje wasalczą postawę i robi tak, by broń Boże, nie krzywdzić Rosji. Przecież pamiętamy, że jeden z najbliższych doradców prezydenta Bronisława Komorowskiego, profesor Tomasz Nałęcz, powiedział, że nie ma takiej ceny, za której byśmy nie zapłacili za lepsze stosunki z Rosją. Czy tą ceną była właśnie katastrofa smoleńska? Tą ceną był Katyń, zapomnienie o polskich ofiarach obławy augustowskiej, o dziesiątkach tysięcy wywiezionych na Sybir, akowcach, zamordowanych w kazamatach. My na taką postawę się nie godzimy. Chcemy żyć w prawdzie, godnie i szanować każdego z naszych sąsiadów jednakowo. Rosja była, jest i mam nadzieję, że nie będzie imperialistyczna, ale dzisiejsza ich postawa to nic innego jak postawa carów, Lenina, Stalina i innych. Kontynuacja. Zawsze zaborcza. Zawsze ich ma być prawda. Szantaż, siła, buta i wykorzystywanie po prostu braku rozsądku tych, z którymi pertraktują, z którymi się wydają być w sojuszach.
Braku rozsądku, braku konsekwencji, chwiejności postaw, nowy element, wojna propagandowa. Myśmy o tym mówili jako Polacy już dawno, teraz mówi o tym również Zachód.
No, taka niestety cena, że nasze sugestie bardzo słuszne wymagają wiele lat, by zostały wcielone i uznane przez Zachód jako prawdziwe. Zachód był zawsze służalczy wobec Rosji. Tam przenikała kultura rosyjska, tam się ważyły i liczyły interesy, a nie polityka i bezpieczeństwo.
W studiu poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Melak, prezes Komitetu Katyńskiego. Mówimy o powstaniu styczniowym i o prorosyjskich postawach niektórych polityków, którzy automatycznie reagują na wszelkie oskarżenia wobec tego państwa. A przy telefonie Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pan te postawy takie wdrukowane służalczości wobec Rosji i rosyjskich interesów obserwuje w polskich mediach, no i tylko od dłuższego czasu.
No, w Polsce wynika to z trochę innych powodów niż na Zachodzie, bo Hiszpania, no może poza okresem rewolucji hiszpańskiej i walki generała Franco z tą rewolucją, pewnie nie musi się martwić Rosją, tak samo Francja, tak? Natomiast Polska graniczy z Rosją, była okupowana przez wojska rosyjskie i przede wszystkim zasięg ich wpływów i agentury w Polsce jest nieporównywalny do tego, co się działo na Zachodzie, chociaż Zachód był oczywiście bardzo mocno penetrowany przez służby rosyjskie, ale myśmy mieli po prostu bezpośrednie pozostałości po wojskach i służbach rosyjskich na terenie kraju po wieloletniej okupacji. Dlatego też Polska dużo bardziej była zdominowana przez Rosję, ale też i opór przez to był nieporównywalnie większy. Służalczość wobec Rosji jednak ma charakter postagenturalny przede wszystkim. Ona nie zawsze się wiąże z tym, że kogoś zwerbowano do jakiejś służby, czy nawet się otarł do służby, ale jest to efekt bardzo długotrwałej obróbki przez ludzi Moskwy, mózgów, opinii publicznej, a przede wszystkim elit, bo Rosjanie, tak jak Niemcy zresztą w czasie okupacji, nastawiali się przede wszystkim na elity. Tym, że Niemcy ich po prostu mordowali na ogół. Kolaboracja dotyczyła bardzo wąskiej grupy osób, głównie pochodzenia niemieckiego, ale nie tylko, też bo byli przez zdrajcy z czystopolskim rodowodem. Natomiast w przypadku Rosji, no to oczywiście pewną grupę ludzi wymordowano szczególnie tych, którzy stawiali opór, ale przede wszystkim nastawiono się na stworzenie nowych elit. I te elity zostały powołane po 1944 roku już przez NKWD, przez Stalina, a potem je umiejętnie wcielano w nerwy państwa, a przede wszystkim społeczeństwa polskiego.
Chyba wcześniej ich już powoływano, a to nie była mała grupa zamordowanych polskich osób inteligencji, zbrodnia katyńska i inne zbrodnie rosyjskie, to w kooperacji z Niemcami było zamierzenie wyeliminowania polskiej inteligencji z ewentualnych późniejszych działań okupacyjnych na terenie Polski. Były one skuteczne.
Powiedzmy o materiale, który pojawił się na ekranie telewizji Republika. Tam pan profesor Wiesław Binienda jednoznacznie na podstawie badań naukowych, powołując się na autorytet profesora Franka Taylora, wskazał, że podłożenie ładunku wybuchowego w lewym skrzydle samolotu Tu-154M musiało mieć miejsce w Rosji, bo tylko tam to skrzydło mogło być rozebrane w czasie tego słynnego remontu w zakładach w Samarze. I ja wczoraj, oglądając program TVP Woronicza 17, widziałem, jak przedstawiciele opozycji parlamentarnej, czy to z Nowoczesnej, czy z PSL-u, czy z Platformy Obywatelskiej, jednoznacznie mówili, że wszystko, tylko nie Rosja. Może nawet był wybuch, ale na pewno nie wykonali go Rosjanie. Pan redaktor Tomasz Sakiewicz, jakiś komentarz? Zdziwiło to pana?
No, ten połączenie strachu przed ujawnieniem prawdy i wskazaniem winnych jest bardzo charakterystyczne dla poprzedniej ekipy, ponieważ Rosjanie mogą się podzielić winą. Tak, czyli mogą wskazać, że myśmy coś zrobili, ale to nie było też tak, że tutaj polskie władze nie miały w tym wszystkim żadnej winy, czy w przygotowaniu lotu, czy potem w wyjaśnianiu tragedii. I przyznanie się Putina do zamachu nie wiąże się dla niego z gigantycznymi konsekwencjami, ale powiedzenie, że polskie władze tuszowały zamach, wiąże się z ogromnymi konsekwencjami dla Donalda Tuska. Po prostu Putin ma tyle krwi już na rękach, że jedna więcej sprawa być może nawet nie zaważy na jego przyszłości. Natomiast no jednak polscy politycy żyją w kraju demokratycznym, poruszają się na salonach europejskich, czyli krajów demokratycznych. I to, że mieli jakiś współudział choćby w tuszowaniu śledztwa, jest dla nich absolutnie niszczące, jeśli chodzi o ich karierę. Więc oni będą robili przede wszystkim wszystko, żeby Rosjanie nie włączyli się do dzielenia się swoją wiedzą w ramach zemsty za to, że ujawniono rolę Rosjan. Ale stwierdzenie, że to Rosjanie, jeszcze przecież nie jest proste wskazaniem na Putina. Oczywiście zdrowy rozsądek pokazuje, że bardzo trudno byłoby bez władz Moskwy to zrobić, ale od tego jeszcze istnieje pewna odległość. Tam tylko stwierdzono, że bardzo trudno byłoby gdzieś indziej zamontować ładunki wybuchowe niż w czasie remontu w Samarze. No, pewnie można sobie taki scenariusz już wyobrazić, ale byłby bardzo trudny.
Faktem jest, że Komisja Smoleńska dochodzi do konkretnych wniosków opartych o takie wprost rozumienie fizyki i mechaniki. To jest wielka zasługa przede wszystkim człowieka, który tą komisję stworzył, finansował i osłaniał, czyli Antoniego Macierewicza. Stąd zrozumiała radość w Moskwie z jego dymisji. Czy możemy ze spokojem przyglądać się pracą komisji i liczyć na rezultat zgodny z prawdą?
Panie redaktorze, myślę, że możemy mieć nadzieję, a nawet pewność, że ta grupa polskich, nie tylko polskich uczonych, pod kierownictwem pana ministra Macierewicza dokona wszystkiego, co tylko możliwe, by tę swoje śledztwo i badania doprowadzić do końca. Oczywiście, tak jak pan powiedział, pan profesor Binienda wskazał miejsce, w którym mogłoby być podłożony ładunek. Faktycznie,
jeden z ładunków, bo tam jeden z ładunków, tak.
Przecież tylko cały remont nadzorował jeden członek kontrwywiadu wojskowego. Oddanie w ogóle tym zakładom, przyjacielowi Putina, remontu tego samolotu już było wielkim, wielkim błędem lub można to nazwać jeszcze bardziej mocno. I to, co się wydarzyło, jest tylko konsekwencją polityki prowadzonej przez pana Tuska wespół z PSL-em i jest konsekwencją tych wszystkich działań, które także podjęto po katastrofie, kiedy godzono się na absolutny dyktat rosyjski, kiedy strona polska całkowicie abdykowała, Polska straciła twarz i honor przez działanie rządu Tuska, nie broniąc, nie dążąc do tego, by wyjaśnić do końca sprawę śmierci prezydenta i polskiej elity. Mam nadzieję, że te badania, które są prowadzone, opóźnione o 7 lat ekshumację, a także w udział ekspertów z zagranicy, doprowadzą do tego, że na 8. rocznicę będziemy mieć dosyć obszerny, wiarygodny, uczciwy raport o przyczynach. Wszystkiego się nie spodziewam, bo badania jeszcze trwają. Ekshumacje jeszcze nie będą wszystkie zrobione. Ale to powinien być materiał, który zobrazuje wszystkie niedociągnięcia strony polskiej, zgodzenie się na konwencję chicagowską, kiedy mieliśmy porozumienie z 93 roku i całkowitą rezygnację z działań polskich specjalistów.
To samo pytanie do Tomasza Sakiewicza.
No oczywiście honor państwa polskiego, honor szczególnie tej ekipy, bo ona to bardzo mocno obiecała, polega na tym, że wyjaśni sprawę smoleńską. Ja mam tylko nadzieję, że w ramach różnych gier partyjnych, reakcyjnych jest co do tego zgoda i Antoni Macierewicz też będzie miał wsparcie wszystkich ministerstw i wszystkich urzędów. Natomiast stan wiedzy pewnie już jest niemały. Ona jest weryfikowana, analizowana, opisywana, bo przecież tą wiedzę już gromadzą od 2 lat. Natomiast Rosjanie będą do końca prowadzić pewną grę. Trzeba pamiętać, że bardzo, bardzo wiele działań informacyjnych, szumu informacyjnego, budowania czarnej wizji Antoniego Macierewicza, to są już takie planowe działania Moskwy, nie tylko Moskwy, bo też inne służby pewnie też brały w tym udział, ale rzeczywiście państwo polskie ma obowiązek chronić tą komisję i chronić Antoniego Macierewicza w związku z tym, że wyjaśnia tragedię smoleńską i ma dać przykład zachowania nawet wtedy, kiedy istnieją różnice polityczne, nawet wtedy, kiedy ktoś kogoś nie lubi. Chodzi o to, żeby była pełna osłona ze strony państwa polskiego tych działań i pełna pomoc, bo jeżeli państwo polskie z tego się nie wywiąże, to pozostanie to cieniem na honorze wszystkich rządzących, ale też również nas, no bo my żeśmy obiecali przecież, ja swoim czytelnikom, że przy zmianie władzy da radę wyjaśnić tą tragedię, da radę wyjaśnić tyle, ile się da wyjaśnić. Na pewno nie może być tak, że ta sprawa może paść jakimś elementem gier politycznych tego czy innego człowieka, czy tego czy innej grupy. To wszystko musi być do końca wyjaśnione i wierzę, że tak się stanie.
Musimy jeszcze powiedzieć przy okazji o atakach personalnych na Antoniego Macierewicza. W zeszłym roku pojawiła się książka pana, nie pamiętam nazwiska, albo wtorek, albo
piątek.
Niedziela.
Piątek.
O, śmiesznie. Piątek. Dziękuję pięknie za przypomnienie, ale wolałbym nie pamiętać dalej. To umówmy się, że ja dalej nie pamiętam tego nazwiska. I szkalująca na podstawie jakichś wyssanych z palca spekulacji Antoniego Macierewicza. Przedwczoraj Seweryn Blumstein, czy wczoraj przyznał, że oskarżył Antoniego Macierewicza o granie teczkami i atakowanie premiera Morawieckiego. To wszystko wygląda na zaplanowaną akcję defamacyjną wobec Antoniego Macierewicza. Te akcje toczą się od lat.
To prawda. To wszystko prawda. Panie redaktorze, wspomniał pan o Blumsteinie. Gdy go zapytał prowadzący z nim wywiad, skąd ma tą wiedzę, powiedział, że z Gazety Wyborczej. Więc mamy źródło, które od wielu, wielu lat niezmiennie popierało działanie PO, generała Kiszczaka, generała Jaruzelskiego i tak dalej. Sojusz i w to wszystko, co działo się na polskiej scenie politycznej. Antoni Macierewicz jest postacią bardzo wyrazistą. Jego postawa na przestrzeni dziesiątków lat wskazuje zawsze i wskazywała, że jest wielkim patriotą, wielkim obrońcą polskości, bezkompromisowym. A taka postawa to jest zły przykład i promieniuje na innych. Przecież nikt inny, tylko Antoni Macierewicz, będąc ministrem obrony narodowej, zmienił postawę wojska, odbudował morale, a to jest chyba w wojsku najważniejsze i patriotyzm.
Doszło do tego, że żołnierze, oficerowie nie chcieli chodzić po ulicach w mundurach wojskowych. Mundury zakładali w wojsku, to jak kombinezon, fartuch zakłada lekarz, ale już na zewnątrz wychodzili po cywilu.
Panie redaktorze, obiektów wojskowych pilnowali cywile. Cywile wywodzący się z różnych służb mundurowych, którzy służyli bardzo wiernie byłym władzom reżimowym. Dzisiaj, gdy odebrano im niesłuszne przywileje, gdy obniżono emerytury, widzimy ich postawę. Dochodzą do mnie słuchy, że generał Dukaczewski jeździ po garnizonach wojskowych, spotyka się z żołnierzami, jest tam przyjmowany przez niektórych bardzo serdecznie i wylewnie. Myślę, że minister wojska powinien podjąć jakieś środki, bo przecież tak dalej knuć przeciwko władzy, prawie że jawnie, nie można.
Poprosimy również Tomasza Sakiewicza o komentarz.
Trzeba pamiętać, że gry operacyjne, które programowano wobec Macierewicza, dotykały jego samego i dotykały też jego otoczenie polityczne, czyli elity partii rządzącej. Bardzo prosty zabieg. No, Antoni Macierewicz był zalewany przecież, czy kontrwywiad był zalewany ogromną ilością informacji na temat tego czy innego polityka, tej czy innej sprawy. Wystarczy powiedzieć wszystkim, że Macierewicz zbiera haki, tak jak to napisano Wyborczej, a bardzo często ci, którzy przynoszą jakąś prawdziwą czy fałszywą informację, potem pójdą i powiedzą, że on zbiera takie haki. No i trudno zaprzeczyć, że posiada, prawda? Ja tak mówię o takim prostym, dziecinnym zabiegu, na który się często osoby nieznające jednakże służb mogą nabrać. I prawdopodobnie taki gierek, na które wielu polityków mogło się nabierać, było bardzo wiele prowadzonych i oni będą starali się uwiarygodnić, że to jest coś złego, że to jest coś brudnego, żeby w tej chwili rozwalić pracę Komisji Smoleńskiej i nie dopuścić do powrotu Antoniego Macierewicza do polityki. I robienie profili psychologicznych wszystkich uczestników takich gier, to jest norma w służbach. Patrzą, kto na to zareaguje, jak zareaguje Macierewicz, jak zareagują władze PiS-u, jak zareagują kierownictwo rządu. No i po prostu podrzuca się różnego typu fake newsy, czy nawet czasem prawdziwe informacje, ale odpowiednio podane, żeby wywołać odpowiedni efekt. Tak samo podrzuca się opinii publicznej. Ileś tysięcy informacji nieprawdziwych, półprawdziwych, przekręconych, podanych w mediach powodowało, że Antoni Macierewicz zawsze miał dużą grupę ludzi, którzy go nie znali i nie lubili. Oczywiście to była ta grupa ludzi zwykle, która nie oddałaby głosu na PiS, bo większość elektorat PiS już się na to uodpornił. Ale rzeczywiście ta obróbka trwała, ponieważ on był ogłoszony głównym wrogiem, głównie posowieckich służb i one sobie wzięły go na cel.
Nie miał być człowiekiem, który równocześnie jest największym wrogiem Rosji i wywoła wojnę i tajnym agentem Putina wewnątrz polskich władz i NATO.
Panie redaktorze, pan minister Macierewicz wstrzymał rozbrojenie polskiej armii, zaczął jej odbudowę. Przecież kilkadziesiąt tysięcy stan osobowy wojska, brak sprzętu, likwidacja garnizonów na wschodzie kraju, to wszystko były okoliczności działania, które miały jeden cel – osłabić siłę obronną Polski, skompromitować ją w oczach sojuszników z NATO. I to wszystko zostało wstrzymane. Niecałe dwa lata, a praca została wykonana tytaniczna. Wojska Obrony Terytorialnej, ponad 53 tysiące stanu osobowego. To jest to wszystko, co daje szansę i gwarancję dla Polski na pełną sprawność.
Jak w takim razie, panowie, i tu zacznę od Tomasza Sakiewicza, uzasadniacie polityczną konieczność zmiany na stanowisku szefa Ministerstwa Obrony Narodowej?
No, ja cały czas czekam na wyjaśnienie tego, no bo Antoni Macierewicz mówi, że nie zna tego powodu, a w każdym razie został zaskoczony dymisją. Natomiast no, nikt tak naprawdę nam oficjalnie niczego nie powiedział. Jedyne, o czym mówią politycy PiS-u i co było zresztą widoczne, to był konflikt z panem prezydentem, czyli że bardzo trudno było zarządzać armią w momencie, czy podejmować kluczowe decyzje, w momencie, kiedy jest konflikt między głową państwa a MON-em. Czy to było wszystko? Nie wiem. Nikt nam nic więcej nie powiedział. Huczy od plotek. Interpretacje takie surrealistyczne podaje Gazeta Wyborcza i tego typu media. No, pewnie trzeba spokojnie ludziom wytłumaczyć, co się stało. Ja jestem bardzo chętnie do tego, żeby usłyszeć, bo to nie jest tak, że tu chodzi o Antoniego Macierewicza, tu nie chodzi o polityka. Tutaj też nie tylko w grę wchodzi sprawa smoleńska. Tu Macierewicz chcąc, nie chcąc, pewnie w znacznej mierze chcąc, stał się symbolem pewnego typu działań, pewnego typu oporu wobec sowieckich służb, które go znienawidziły i zawsze podejmując decyzje w jego sprawie, trzeba ważyć to, że jego obraz jest tworzony zarówno przez takich jak my, którzy mu zaufali, którzy go wspierali, pewnie zdecydowana większość wyborców PiS-u, ale i też przez drugą stronę, to znaczy przez tych, którzy chcą go za wszelką cenę zniszczyć. I że ustępstwa w jego sprawie no, zawsze będą wywoływać radość drugiej strony i będą też efektem działań tej drugiej strony. Więc to trzeba wszystko ważyć. I dlatego decyzje w jego sprawie musiały być ostrożniejsze i bardziej przemyślane niż jakiegokolwiek w sprawie polityka, bo tu rzecz jest delikatna i newralgiczna.
Panie redaktorze, mówiąc szczerze, też nie znam bezpośrednich powodów, które skłoniły władzę do zmiany pana ministra i zdjęciu go ze stanowiska ministra obrony narodowej. Myślę, że wiele działań, które nie są w tej chwili jasne i służb obcych wywiadów, rozciewających plotki, pomówienia, też miało na to w jakiś sposób wpływ. Ataki i nienawiść, jaką żywiono w stosunku do niego, bo co on robił? Dbał o Polskę, dbał o wojsko, powiedział i pokazał, jak kochać naszą armię, zmienił stosunek do wojska, był konsekwentny, sprowadził sojuszników amerykańskich i nie tylko na naszą wschodnią flankę, zabezpieczał zakup najnowszego uzbrojenia patriotów, raków i innego wyposażenia od sojuszników. To były działania, które absolutnie były groźne dla Rosji i wydawały się po prostu także groźne dla przeciwników Antoniego Macierewicza, których w kraju mamy całą masę.
W piątek dostaliśmy kolejną informację. Otóż wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki oraz wiceministrowie Bartłomiej Grabski i Dominik Smyrgała również odchodzą z Ministerstwa Obrony Narodowej. No tutaj jest pytanie o ciągłość negocjacji. Jeżeli to byli ludzie zaangażowani w negocjowanie bardzo trudnych, skomplikowanych i przede wszystkim opiewających na gigantyczne sumy kontraktów, to czy opłaca się tych ludzi od tych kontraktów, od tych negocjacji odstawiać właśnie w tym momencie? I zaczniemy znowu od Tomasza Sakiewicza.
No, nie znam stanu tych negocjacji i bardzo trudno powiedzieć, czy to oni chcieli odejść, czy ich zdymisjonowano. Bo to trzeba zawsze też ważyć, że jak przychodzi nowy szef, to część starych współpracowników może po prostu nie chcieć już pracować. Minister Błaszczak wygląda na człowieka, który chce kontynuować to, co robił Antoni Macierewicz. Osobna sprawa to są najbliżsi współpracownicy. No, ta sprawa jest zawsze delikatna. Może nie pytanie, kto odchodzi, tylko kto przychodzi. Tak? I to będzie ważniejsze pytanie. Jakie oni będą pełnić zadania? Na ile oni są wprowadzeni? No minister Błaszczak wziął na siebie ogromną odpowiedzialność i ja muszę przyznać, że o ile uważam, że jest to bardzo uczciwy i kompetentny człowiek, to mu nie zazdroszczę, no bo wchodząc w te buty, no rzeczywiście usiadł na niezwykle gorącym miejscu ze względów i takich politycznych i medialnych. No i będzie musiał sobie poradzić zarówno z tym, jak zareagowali wyborcy na dymisję Macierewicza, jak i z ogromnymi problemami, które przejął, a przecież to były niezwykłe zadania, tak? Bo przecież zadania polegające na zakupie najdroższych systemów obronnych, zadania polegające na rozwoju obrony terytorialnej i opór, jaki był po drugiej stronie, to po prostu minister Błaszczak za chwilę może być tak samo atakowany jak Antoni Macierewicz. Też muszę się z tego zdawać sprawę. On tu będzie potrzebował wsparcia i sojuszników. I jeżeli będzie kontynuował dzieło Macierewicza, to tu się nie ma co obrażać. Trzeba go w tym wesprzeć. No gorzej, gdyby coś się zaczęło złego dziać z tymi głównymi procesami.
Mam nadzieję i przekonanie, że w to, co wykonuje minister Błaszczak, ukoronuje działania podjęte przez ministra Macierewicza. Jest bardzo dobrym politykiem, doświadczonym, rozsądnym, rozważnym, spokojnym, który dobierając sobie pracowników, do których miał i ma zaufanie, gwarantuje to ciągłość polityki obronnej Polski. Przecież wyprowadzając z zapaści Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, w MON-ie, w Ministerstwie Obrony Narodowej, pan minister także będziemy czekać i trzymam za niego kciuki. Wierzę, że będzie kontynuował to, co było. Wizyty w Białym Domu, a także zapowiedziane wizyty Amerykanów w Polsce są tego gwarancją i kontynuacją.
Na ministra spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych, sekretarza Tillersona, czekamy już w tym tygodniu. Dziękuję bardzo serdecznie. Andrzej Melach, poseł Prawa i Sprawiedliwości, prezes Komitetu Katyńskiego i również człowiek, który stoi za obchodami 155. rocznicy powstania styczniowego, był w naszym studio. Dzisiaj na 18 zapraszamy do pod Cytadelę Warszawską.
Katedra Polowa Wojska Polskiego Msza.
Katedra Polowa Wojska Polskiego Msza. Na 18. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej, również przy telefonie był naszym gościem. Bardzo serdecznie panom dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.